rośniemy dwa razy szybciej niż Europa. 19 maja 2008 z Mieczysławem Groszkiem, przewodniczącym Związku Polskiego Leasingu, prezesem zarządu BR Leasing, rozmawiali Dnia Zagrzewska. Branża leasingowa w Polsce ma się świetnie. Proszę powiedzieć, jakie są światowe trendy i jak my wyglądamy na tym tle? Leasing na świecie jest bardzo różnorodny. Porównam to z sektorem bankowym. Tu właściwie palety produktowe są podobne i jest tylko kwestią czasu, kiedy dany produkt pojawi się na określonym rynku. W leasingu jest inaczej. Nasze produkty są dużo bardziej zróżnicowane, co wiąże się z przepisami podatkowymi, księgowymi. Jeśli stopa podatkowa w danym kraju spada, co jest ogólną tendencją, wtedy określone rodzaje leasingu stają się mniej popularne. Druga kwestia to, mówiąc kolokwialnie, popularność tego sposobu finansowania przedsiębiorstwa. Są kraje, gdzie leasing jest nieznany, w innych natomiast przeżywa boom. W Stanach Zjednoczonych nie rośnie jak dawniej, co jest efektem zaciskania gorsetu regulacyjnego po wpadkach z kreatywną księgowością. W Europie najbardziej rośnie nasz region. W statystyce Leas Europe Polska 3 lata temu zajmowała odległe miejsce z 1% udziałem w rynku. Dziś mamy prawie 5%. Jak widać, rośniemy rok do roku w tempie ponad dwukrotnie szybszym niż średnia w Europie. Ale co ciekawe, Rosja jeszcze szybciej. Tam najwięcej leasinguje się taboru kolejowego. Nieco mniej innych środków transportu, samolotów, samochodów ciężarowych i osobowych. Po prostu w rosyjskim systemie bankowym zaczęło brakować środków. Zaostrzyły się kryteria kredytowe, dlatego klienci skierowali swoje zainteresowanie na tę formę pozyskiwania kapitału. Przecież firmy leasingowe najczęściej są powiązane z bankami. Nie jest to regułą. W Rosji jest inny model, w Niemczech jeszcze inny. Łatwo to zauważyć nawet w słownictwie. Związki z bankami są specyficzne. Polski. U nas rzeczywiście większość firm znajduje się w grupach bankowych. 7 należy do producentów i tylko jedna jest całkowicie niezależna. Tymczasem w Niemczech większość leasingodawców ma kapitałowe i biznesowe związki właśnie z producentami. W Wielkiej Brytanii i z kolei leasingodawcy są faktycznie niezależni, a związki z bankami mają charakter czysto biznesowy i są przede wszystkim transparentne. Tam też najwięcej udziela się leasingu operacyjnego. Firma leasingowa mniej zarabia na finansowaniu, czyli odsetkach, więcej na ryzyku wartości resztowej, które bierze na siebie, a które generuje spore źródło przychodów. A jaka jest polska specyfika? Przede wszystkim duża koncentracja na rynku i udziale banków. Na 40 graczy, z których 35 jest członkami Związku Polskiego Leasingu, większość to spółki córki bankowe. Przy czym pierwsza dziesiątka reprezentuje około 70-75% udziałów rynkowych. To mogą sobie ustalać wspólną politykę. Na przykład w kwestii i marży absolutnie nie, bo jest to prawnie zakazane. Oprócz tego ich banki mają różne interesy, prowadzą inną politykę. W części banków leasing został wydzielony do odrębnej spółki tylko z powodu rozliczania VAT. De facto są to departamenty, które sprzedają kolejny produkt leasing, stosując na przykład politykę jednego limitu. To oznacza, że marże dla wszystkich produktów finansowych są zbliżone. Wróćmy do określenia polskiej specyfiki. Poza koncentracją i ubankowieniem, co jeszcze nas wyróżnia? Ogromna dynamika. Z czego się bierze? Z niskiej bazy? Nie tylko. Przecież rośniemy i baza nie jest najważniejsza. Znaczenie mają coraz większa popularność tej formy finansowania oraz wysoki wzrost gospodarczy, który generuje nowy segment inwestorów. Doskonałymi klientami są doradcy, pośrednicy, tak zwane inteligenckie zawody oraz firmy typu startup, oczywiście. Inaczej oceniamy tu ryzyko, kalkulując wysokość opłaty wstępnej. W ciężkim transporcie BOM polega na decentralizacji zarządzania. Jako BR Leasing podpisaliśmy na przykład umowę z kontrahentem, który ma wielu pojedynczych dostawców obsługujących jego potrzeby transportowe i inną działalność gospodarczą. Ryzyko tutaj jest określane według zleceniodawcy duża dobra firma, a nie małego przewoźnika, który nie ma tak zwanej historii kredytowej. Jeśli jeden odpadnie, na jego miejsce pojawi się następny, bo zleceniodawca musi mieć zagwarantowany płynny transport swoich produktów do licznych odbiorców. Dlatego leasingujemy im samochody ciężarowe lub dostawcze, bo gwarantem wielu małych kontraktów jest właśnie potężny, wiarygodny zleceniodawca, czyli odbiorca ich usług. Czy nasz leasing oferuje to samo co inne kraje? Produktem, którego nam brakuje, jest leasing konsumencki. To produkt, który w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii napędza dużą część przychodów firm leasingowych. U nas nie ma odpowiednich przepisów i popularności albo raczej znajomości wśród potencjalnych klientów. Jest to bowiem produkt skierowany do osób fizycznych. Dziś leasing jest dostępny tylko dla podmiotów gospodarczych. Boicie się udzielić go przeciętnemu Kowalskiemu? Boimy się, że w przypadku sporu sąd potraktuje taką umowę jak zwykły kredyt konsumencki, który byłby korzystny dla klienta, a nie dla nas. W kredycie klient płaci różnicę między wartością początkową a sumą spłaconych rat. Taka regulacja jest dla nas niekorzystna, bo z jednej strony przedmiot traci wartość, z drugiej dokładamy dodatkowe usługi, których kredyt nie ma, a gdybyśmy uregulowali przepisy, o ile wzrósłby rynek? Około 30% rynku samochodowego. W liczbach wyglądałoby to tak. Dziś rocznie mamy z tego tytułu 10 miliardy wartości nowych umów. Zatem po 2 latach od zmiany przepisów byłoby to dodatkowo około 3 miliardy złote, czyli łącznie 13 miliardy. Skąd bierze się taka przewaga leasingu samochodowego? W przychodach wynosi ponad 70%. To są najlepsze aktywa leasingowe. Trochę humorystycznie określam, że w tych przedmiotach jest najwięcej komponentu leasingowego. Mamy duże doświadczenie w nabywaniu ich dla klienta. Często uzyskujemy rabaty, którymi dzielimy się z naszymi leasingobiorcami. Dodajemy też do przedmiotu dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie lub assistance, a ostatnio kompleksowe zarządzanie flotą, a na koniec możemy sprzedać na rynku wtórnym, jeśli jest to leasing operacyjny, bez zbędnej zwłoki i straty. Ta właściwość do szybkiego upłynniania jest również ważna w sytuacji, gdy umowa zostanie wypowiedziana, a przedmiot odebrany. Firma leasingowa, która tak jak bank pożycza nie swoje pieniądze, musi odzyskać zamrożony w przedmiocie kapitał i robi to w przypadku środków transportu szybko i bez straty. Jak będzie wyglądała branża za kilkanaście lat? Będzie rosła. Myślę, że poza leasingiem konsumenckim prawdopodobny jest leasing infrastruktury. W mieszkaniówkę nie wierzę, bo klient musiałby doliczyć 22% VAT. Oczywiście, mieszkania na firmę, czyli jako biura w leasingu, to inna sprawa, już dziś je finansujemy. Poza tym uważam, że będziemy mieli w europejskim rynku 8-9% udział, taki jak dziś największe kraje. Czy leasingodawcy planują włączyć się w projekty związane z innowacyjnością? Najpierw musielibyśmy na swoje potrzeby zdefiniować innowacyjność, bo jeśli chodzi o tak zwane motory innowacyjności, czyli inkubatory przedsiębiorczości, eksperymentalne technologie, muszę panią rozczarować. To nie my. Mam na myśli finansowanie produktów technologicznie nie starszych niż rok. Nie mamy klarownego zdania w tej kwestii. Sprawa kojarzy się nam z wyższym ryzykiem i wąskim rynkiem wtórnym. Znaczną część ryzyka zabezpieczamy na przedmiocie leasingu. Jeżeli nie ma innego odbiorcy na ten przedmiot, to ryzyko może być za wysokie. Bo co będzie? Jak firma splajtuje? Kto taki przedmiot od nas kupi? Czy to znaczy, że nie będziecie finansować innowacyjnych projektów dotowanych przez Unię? Nie zrozumieliśmy się. Tam, gdzie jest dotacja, oczywiście tak. Tyle, że najpierw przedsiębiorca musi zgromadzić finansowanie, dopiero później dowiaduje się, czy otrzymał dotację. I tu jest element ryzyka. Po wielu negocjacjach z odpowiednimi ministerstwami leasing został zaakceptowany jako pełnoprawny element współfinansowania danego projektu. Jest traktowany jako koszt kwalifikowany. Druga rzecz, która może nam pomóc rozwinąć to źródło przychodów, sprowadza się do wydolności urzędów marszałkowskich. One chcą stosować bardzo uproszczoną metodę oceny wniosków, w której ocena zdolności finansowej jest już zweryfikowana przez bank lub leasingodawcę. Dla nas to szansa, dla polskiej gospodarki ważna sprawa, bo w ten sposób można będzie rozszerzyć absorpcję środków unijnych. Ryzykiem, z którym musimy się jednak liczyć, jest kwestia ewentualnego zwracania pieniędzy w przypadku niewywiązywania się przez beneficjenta z umowy. A proszę pamiętać, że przepisy unijne są bardzo rygorystyczne. Czy leasing jest konkurencją dla kredytów bankowych? Czy stał się finansowaniem komplementarnym? Zrobił się komplementarny. I to właśnie dlatego, że jest częścią systemu bankowego. Przedsiębiorcy twierdzą, że banki sobie wymyśliły leasing, żeby ściągać większe marże. Statystyka tego nie potwierdza. Dlaczego ktoś miałby na własne życzenie powtarzać transakcję, z której jest niezadowolony? Poza tym zapomina się, formułując takie oceny, że nasz produkt nie jest porównywalny 1:1 z jakimś innym, na przykład kredytem. Nasze finansowanie nie potrzebuje tylu zabezpieczeń co klasyczny kredyt. Bank, gdyby zechciał przyznać go klientowi z obszaru wyższego ryzyka, zwiększyłby marżę, bo nie może jak leasingodawca zabezpieczyć się na przedmiocie leasingowym. Nie wykluczam, że wówczas ten pieniądz byłby droższy niż nasz leasing. Poza tym klienci potrafią liczyć. Narzekają ci, którzy nie są terminowi, którym my wypowiadamy umowę przed czasem lub liczymy odsetki za zwłokę w terminowym opłacaniu rat leasingowych. Dziękuję za rozmowę.